administracji w Polsce zostały zobowiązane do przyjęcia w takim odstępie co pół roku programów ochrony środowiska. I w wypadku miasta Poznania 22 czerwca 2004 roku, a więc poprzedniej kadencji, przyjęła taki program i chcę podkreślić jedną rzecz, że obowiązkowe było przyjęcie tego programu przez Radę Miasta, nakreślenie takiej wizji i właściwie całego zestawu działań ze strony miasta Poznania, natomiast nie jest to program obowiązkowy, to znaczy nie jest to dokument w randze prawa miejscowego, a więc przystąpienie i realizacja tego tak naprawdę jest dobrowolne. Różni się to na przykład od programów naprawczych, które są ujęte w prawie ochrony środowiska tym, że tamte regulacje na przykład w sprawie hałasu, bo taką kwestię będziemy prawdopodobnie za rok dyskutowali po opracowaniu mapy akustycznej, tamte obowiązki nałożone w tym, co Państwo uchwalicie, będą miały rangę nakazową. Te natomiast nie mają. Aby przejść do konkretów, otóż, przepraszam, program ochrony środowiska dla miasta Poznania został skonstruowany, tak jak przewiduje prawo, na najbliższe 8 lat, a więc w perspektywie 8-letniej zostały wyznaczone cele ekologiczne, priorytety, rodzaje, harmonogramy działań oraz ewentualne środki finansowe, które pozwolą na zrealizowanie tych zadań. Przy czym obowiązki bardziej precyzyjnego sformułowania dotyczyły najbliższych 4 lat, to znaczy dokładnie od lipca 2004 do połowy roku 2008, to są te 4 lata, plus wyprzedzająco następne 4 lata, które będziemy kontynuowali. Natomiast to, co Państwu przedstawiam, to jest informacja, tylko informacja o przebiegu realizacji na podstawie poprzedniego okresu mniej więcej 2,5 roku. To znaczy powinno być to po 2 latach, ale ze względu na to, że wcześniej wypadło to w okresie krótko po wyborach, nie chcieliśmy Państwa zaskakiwać, no i tak właściwie wyszło, że jest to blisko 3 lata. Ale faktyczny okres sprawozdawczy obejmuje tu okres od połowy 2004 do końca 2006 roku. W tym programie zostały nakreślone 3 bloki. Ja tylko króciutko je scharakteryzuję. Pierwszy blok działań to działania o charakterze systemowym. To są działania, które umożliwiają normalny rozwój i funkcjonowanie miasta. I wśród tych zadań były takie cele jak modernizacja i integracja systemu transportowego, minimalizacja negatywnego oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko. I trzecia grupa właściwie wśród tych działań o charakterze systemowym to zadania związane z edukacją ekologiczną. Drugi blok obejmował ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobami przyrody. Konkretnie to się sprowadzało do 2 celów. Utrzymanie i wzbogacenie zasobów różnorodności biologicznej. I no, właściwie to może ten jeden cel. Nie będę się skupiał na drobniejszym. Trzeci blok to poprawa jakości środowiska, a więc te poszczególne komponenty, które tworzą nam środowisko. I tak jeden z celów to poprawa jakości wód i wód powierzchniowych, zapewnienie odnawialności zasobów wód podziemnych, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, osiągnięcie najwyższej jakości powietrza, zmniejszenie uciążliwości akustycznych, czyli problemy walki z hałasem. No i pomniejsze zadania, które także były doprecyzowane. Reasumując, mamy 3 bloki, tak jak powiedziałem, o charakterze, pierwszy to o charakterze systemowym, umożliwiający rozwój gospodarczo-społeczny, także związany z edukacją ekologiczną i związany z działalnością przemysłu. Drugi to ochrona dziedzictwa przyrodniczego. I trzeci to poszczególne komponenty środowiska, czyli powietrze, woda, hałas, odpady, tego typu zagadnienia. Bardzo proszę. Jakie były najważniejsze problemy konkretnie w Poznaniu? Otóż zostały one po wyniku badań, analiz, studiów wówczas przeprowadzonych scharakteryzowane i tak największym właściwie problemem, przy czym to nie jest tak, że w Poznaniu jest gorzej pod tym względem. W poprzednich latach rozwiązując inne zagadnienia, Te, które w tej chwili są na pierwszym miejscu, one jak gdyby się wysunęły oczywiście w ujęciu względnym, natomiast to nie jest tak, że w Poznaniu mamy gorszą sytuację. Niemniej tym najtrudniejszym działaniem, myślę, które będzie dominujące przez najbliższych kilkadziesiąt lat, i tu nie ma się co do tej kwestii oszukiwać, to są problemy związane z hałasem komunikacyjnym. Dalej, zanieczyszczenie wód powierzchniowych na przestrzeni lat następuje tu następują intensywne działania. Ja za chwilę wspomnę o nich. Dalej, kolejne w randze obciążenie środowiska to właśnie zagadnienia związane z odpadami komunalnymi, przy czym akurat w tym raporcie jest to wyłączone, ponieważ półtora miesiąca temu Państwo mieli osobne sprawozdanie dotyczące planu gospodarki odpadami. Tak prawo przewiduje. Gospodarka odpadami została wydzielona do osobnej procedury i także 22 czerwca 2004 równolegle Rada Miasta przyjęła plan gospodarki odpadami, ten, który Państwo modyfikowaliście, ten, który, co do którego realizacji przedstawiała Pani Dyrektor Przewoźna. Także on jest wyłączony. Taka jest konstrukcja prawna. I dalej inne zagadnienia, to znaczy związane z zanieczyszczeniem powietrza, związane z odbudową zieleni, zagrożeniem dla wód podziemnych, zagrożenie różnorodności biologicznej, na przykład poprzez fragmentyzację przestrzeni biologicznie czynnej, tego typu zagadnienia. Proszę bardzo. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja postaram się przedstawić tylko niektóre z wybranych zadań, ponieważ dostarczyliśmy Państwu szczegółowy materiał, każdy z Państwa dostał w formie elektronicznej. Natomiast, aby łatwiej było śledzić, na tej prezentacji zaznaczyliśmy, na której stronie na przykład można znaleźć te szczegółowe informacje. Proszę zobaczyć, strona pierwsza, druga, i tak po kolei będzie się to przedstawiało na następnych slajdach. Wśród działań w zakresie systemu transportowego to realizacja zintegrowanego dworca autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego. To zadanie jest w trakcie realizacji. Chodzi o takie połączenie funkcji, aby możliwe było wykorzystywanie różnych form transportu, i ten dworzec te zadania spełnia. Procedura uzgadniania i ustalania takiego zakresu, aby było to bardzo nowoczesne rozwiązanie, takie prorozwojowe, trwała kilka miesięcy i myślę, że dopracowaliśmy się takiego rozwiązania łącznie z ochroną akustyczną dla tego dworca, że będzie to, myślę, że taki bardzo pozytywny przykład. Dalej, modernizacja ulicy arcybiskupa Waldemara Dymka, dawniej Majakowskiego, przebudowany fragment od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Folwarcznej, przepraszam. Niedawno, bo tydzień temu, otwarta trasa tramwajowa od ulicy Jana Pawła II do ulicy Podgórnej. Ja zamieściłem tutaj informacje, jakie były środki z poszczególnych źródeł w poszczególnych etapach. No i krótkie informacje. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie rozwiązania ujmują już, powiedziałbym, bardzo europejskie podejście, to znaczy łącznie ze ścieżkami rowerowymi, z zielenią, z takim zaprojektowaniem ulic, które no, do niedawna może nie było możliwe, ale w tej chwili udaje się realizować, które uwzględnia wielorakie potrzeby, w tym także aspekty przede wszystkim środowiskowe. Myślę, że ważne w tym jest to, że nie mówimy o działaniach oderwanych, że ochrona środowiska powstaje obok czegoś, na co wykładamy specjalnie duże pieniądze, tylko przy okazji realizacji nowych, nowoczesnych inwestycji lub modernizacjach obiektów, to dopracowujemy się takich rozwiązań, które są wzorcowe właśnie z punktu widzenia także ochrony środowiska. To nie jest oczywiście jedyny cel, ale ten cel nam akurat tutaj przyświeca, żeby były to rozwiązania nowoczesne. Bardzo proszę. Kolejny przykład to przebudowa ulicy Polskiej Bułgarskiej. Myślę, że warto, żeby Państwo zwrócili uwagę, że ta niespełna rok temu zakończona przebudowa, to znaczy mówię o fragmencie północnym, czyli w rejonie ulicy Polskiej, jest wzorcowa pod wieloma względami, to znaczy takiej ilości zieleni, jaką tam udało się umieścić, myślę, że zmienia podejście wręcz do pojęcia droga czy ulica. O to nam chodziło i tam rzeczywiście nasadzenia są w ilościach tysięcy sztuk. Mało tego, wykonawca był na tyle dobry, że efekt, który został osiągnięty, no, przyszedł właściwie w okresie niespełna roku, bo w listopadzie będzie dopiero rok, jak była tam lokalizowana zieleń. Rzeczywiście jest to, myślę, że pozytywny przykład, taki, który powoduje, że do Poznania, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przyjeżdżali także wiceprezydenci Wrocławia oglądać, jak się robi zieleń przydrożną. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, to nie jest jeden przykład, oczywiście tych przykładów będzie więcej, ale w zakresie zieleni osiągnęliśmy pewnie taki poziom zaawansowania, że śmiało możemy powiedzieć, że pod tym względem Poznań jest wiodącym miastem w Polsce i to zdecydowanie. Nie ma żadnego miasta, które byłoby w stanie w tej chwili pod względem standardów w zakresie zieleni konkurować z Poznaniem. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wśród działań to są także remonty ulicy Szalongowskiej, Głównej, Głogowska, od Dworca Zachodniego do ulicy Śniadeckich. To, co tam jest wyróżniające, to specjalne nawierzchnie, które są używane. To są nawierzchnie, których skuteczność została udowodniona w wyniku pomiarów. To nie są teoretyczne założenia. Efektywność poprawy dla samego rodzaju nawierzchni jest rzędu 4 decybeli. To jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że w skali logarytmicznej różnica 3 decybeli to jest o połowę ciszej. Oczywiście nasze ucho ma olbrzymią zdolność adaptacji i jest w stanie się dostosowywać, ale 3 czy 4 decybele to wcale nie jest tak mało, to jest olbrzymia różnica i takie efekty są osiągane. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest kontynuacja właściwie po wielu bojach i po wielu trudach realizacja właściwie przebudowy ulicy Głogowskiej od autostrady do węzła na Górczynie. To zadanie jest w trakcie realizacji, ale ono ma także kapitalne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ tam zastosowane rozwiązania są rozwiązaniami nowoczesnymi, dbającymi także o odpowiedni standard dla sąsiednich mieszkańców. Proszę bardzo. W zakresie turystyki i rekreacji głównie jest to ujmowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. To, nad czym Państwo często debatujecie, proszę zwrócić uwagę, że propozycje i zapisy często uzgadniane właśnie czy to przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, czy Wydział Ochrony Środowiska ujmują takie podejście, aby zachować jak w najlepszym stanie przestrzeń z punktu widzenia zarówno przyrody, jak i z punktu widzenia możliwości użytkowania przez mieszkańców. Konkretnie myślę, że te znaczące fragmenty to jest między innymi dwa, które tutaj przytoczyliśmy, północno-zachodni klin zieleni w rozbiciu na dwa fragmenty, to znaczy w pobliżu jeziora Strzeszyńskiego, w pobliżu jeziora Kierskiego. Inne z przykładów to modernizacja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Browarnej. Konkretnie jest to zadanie, które realizował Zarząd Zieleni Miejskiej. Jest to takie wyposażenie infrastruktury, aby w sposób bezpieczny z punktu widzenia środowiska samochody mogły parkować, a mieszkańcy mogli użytkować i korzystać z tych terenów rekreacyjnych. Inne z działań to waloryzacja przyrodnicza użytków ekologicznych. W ciągu ubiegłych lat wykonywaliśmy waloryzację dla poszczególnych użytków ekologicznych, a także Miejska Pracownia Urbanistyczna dokonała kompleksowej waloryzacji i analizy dla prawie 20 użytków ekologicznych, tak aby w przyszłym roku przedstawić Państwu propozycje modyfikacji dawnych zapisów. Kolejny fragment oddziaływania to przemysł i energetyka zawodowa. Chcę zwrócić uwagę, że tutaj te zadania ujęte w programie w zasadzie są zadaniami koordynowanymi, to znaczy takimi, gdzie możemy wpływać tylko albo poprzez decyzje administracyjne, albo poprzez dyskusje, rozmowy, przedstawianie różnych wizji, wizerunków, starać się, aby przemysł stosował takie rozwiązania, które są najbardziej przyjazne dla środowiska. Konkretnie akurat w Poznaniu mamy na przykład sporą liczbę firm z stosujących standard zarządzania środowiskowego ISO 14001. Między innymi dodam, że także Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Miasta Poznania, także Wydział Ochrony Środowiska, Zarząd Dróg Miejskich na przykład także posiadają ten standard i stosujemy tego typu rozwiązania na co dzień. Generalna zasada jest też taka, aby jak najwięcej przedsiębiorstw, posiadając taki certyfikat, podejmowała działania wewnętrzne, od siebie, od wewnątrz, ponieważ te zadania zazwyczaj są najskuteczniejsze, one są skuteczniejsze niż nadzór administracyjny. Oprócz tego wśród działań jest wdrażanie nowoczesnych technologii. To jest tłumaczenie z języka angielskiego, że to jest najlepsza dostępna technologia. Biblioteka takich rozwiązań jest tworzona dla całej Unii Europejskiej w Sewilli i obejmuje kilkanaście dyscyplin gospodarczych. Dla nas jest to reguła, którą stosujemy przy wydawaniu przede wszystkim pozwoleń zintegrowanych. To są pozwolenia specjalnej rangi, szczególnie skomplikowane, badające współzależność między poszczególnymi komponentami środowiska i dotyczą one najbardziej uciążliwych zakładów. W Poznaniu takich przypadków mamy kilka i kilka zakładów posiada je już wydanych, natomiast dwa w tej chwili są jeszcze w trakcie. Jeżeli chodzi o certyfikat ISO 14000, jako przykład powiem, że dzisiaj taki certyfikat ma między innymi, bo tu nie ma oczywiście listy wszystkich, Dalkia Poznań, Wrigley, Dalkia Poznań i Dalkia Z, czyli elektrociepłownia dawna, bo jest to formalnie osobny podmiot prawny. Także firma SKF zajmująca się produkcją łożysk, centra Unilever, słodownia Soufflé, kompania piwowarska. Wdrażanie najlepszych dostępnych technik to między innymi zastosowanie w odlewni żeliwa Ferex, dostosowano instalacje do wymogów BAT, wykonano instalację oczyszczarki przelotowej. Ja nie będę się zagłębiał w szczegóły, to Państwo macie wszystko oczywiście w tabelach zestawione. Na przykład firma, to jest spółdzielnia, jeżeli dobrze kojarzę, spółdzielnia Synteza, która zajmuje się produkcją chemiczną, także produkcją leków od kilku lat, wybudowała nowy dział farmacji. Firma Centra SA ograniczyła emisję zanieczyszczeń z kotłowni, wdrożyła program pozyskiwania i powtórnego wykorzystywania zużytych akumulatorów, ograniczyła ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków. No i myślę, że ważne, że została skreślona z dawnej listy wojewódzkiej zakładów uciążliwych dla środowiska. Firma SKF Poznań zlikwidowała trawialnię, dzięki czemu wyeliminowano źródło ścieków o odczynie kwaśnym, ograniczono emisję zanieczyszczeń do powietrza, zastąpiono uciążliwy freon na inne, bardziej przyjazne czynniki chłodnicze, zastosowano elementy wyciszające. Tych firm jest więcej, ale wskażę może na najważniejsze, między innymi firma H.C. Gielski po latach dokonała między innymi likwidacji czterech kotłów. To był wielki problem, który przestał istnieć około półtora roku temu, to znaczy kotłownia na Wildzie, która była strasznie, trywialnie mówiąc, kopcąca. Przez lat nie udawało się rozwiązać tego problemu. W tej chwili tego źródła emisji zanieczyszczeń nie ma. No i myślę, że ważny też koordynowany całkowicie od początku przez nas temat związany z kompanią piwowarską, to znaczy także tutaj od ponad roku przestała funkcjonować uciążliwa węglowa kotłownia, została zastąpiona na kotłownię gazową. Myślę, że warto dodać Państwu, bo po rozmowach z inwestorem wiem, że o dziwo przejście z węgla na zastosowanie gazu wcale nie przyczyniło się do zwiększenia kosztów, ponieważ tego typu systemy sterowane elektronicznie zużywające gaz, mimo że nośnik jest znacznie kosztowniejszy, to jednak pozwalają na dozowanie ze znacznie mniejszą bezwładnością ilości paliwa niż na przykład węgla, co skutkuje tym, że to paliwo jest bardzo racjonalnie wykorzystywane. Per saldo efekt jest taki, że przy oszczędnościach z liczbą zatrudnionych pracowników, przy mniejszej liczbie pomieszczeń, koszty wyszły na zero, czyli koszt tego nowoczesnego źródła, wiem, że ze strony inwestora jest bardzo chwalony, ponieważ nie naraziło go to na większe wydatki, natomiast ma ten wpływ, że znacznie mniejszy ładunek zanieczyszczeń jest emitowany do środowiska. Proszę spojrzeć, redukcja emisji, w tym wypadku dla kompanii piwowarskiej, emisja dwutlenku siarki spadła o 99%, a tlenku węgla o 50%. Koszt tej instalacji wynosił 16,5 miliona złotych. Inny przykład to firma Unigliesner, czyli popularne śledzie, które widzimy w sklepie. Ta firma była szalenie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, zarówno w zakresie odorów, zarówno z punktu widzenia ścieków, które były odprowadzane. Mało tego, w Niemczech zamknięto jedną z głównych baz produkcyjnych i firma chciała się ulokować, rozbudować w Poznaniu. Niestety pierwotne jej założenia były takie, że chciała stosować nadal taką rabunkową gospodarkę. Po wielokrotnych spotkaniach, sesjach, tłumaczeniach i wyjaśnieniach, że także w Poznaniu stosujemy reguły racjonalnego podejścia do środowiska, firma przyjęła taką politykę i zrealizowała działania nie tylko naprawcze w stosunku do tego, co było. Ulokowano kilkaset nowych miejsc pracy, rozbudowano zakłady i w tej chwili sytuacja wygląda tak, że wyeliminowano zarówno uciążliwości związane z hałasem, uciążliwości związane ze zrzutem ścieków, niekontrolowanym zrzutem ścieków także do deszczówki, dosadzono zieleń i tego typu działania zostały wykonane. I co najważniejsze, w tej chwili firma Unigliesner spełnia wymogi stawiane podmiotom, które mogą uzyskać pozwolenie zintegrowane. To może w takim telegraficznym skrócie, tu oczywiście fotografie, jak to mniej więcej wygląda, także przykład schermetyzowanej oczyszczalni ścieków, bo to też było problemem. Poproszę dalej. Kolejna kwestia to edukacja ekologiczna, też tylko niektóre z przykładów. Ale wśród działań, które były podejmowane w poprzednim okresie, to przeprowadzono akcję sprzątania świata. Na przykład w 2004 roku było to związane z hasłem chroń środowisko, segreguj odpady, korzystaj z toreb wielokrotnego użytku. I wtedy na przykład w Poznaniu zostały rozprowadzone 40 tysięcy sztuk toreb z płótna, płóciennych po to, żeby pokazywać, że można stosować nie tylko worki foliowe. Co prawda mnie osobiście bardziej się podobają rozwiązania niemieckie związane z wycofaniem w ogóle, ale to może już pozostawię na marginesie. Dalej, zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Myślę, że dzisiaj możemy śmiało dołączyć propozycję pani radnej Aldony Szlagowskiej, która zaproponowała, aby upowszechnić informacje zawarte w uchwale czystościowej. Myślę, że pomysł jest bardzo z jednej strony prosty, logiczny, ale myślę, że odpowiednio opracowany i przekazany mieszkańcom przyniesie znacznie bardziej korzystne warunki dla rozwoju i dla dbałości o środowisko, bo ważne jest, że mieszkańcy bardzo często chcą stosować te reguły, a nie są odpowiednio informowani. Także myślę, że pomysł jest prosty, a rzeczywiście bardzo trafny i deklaruję wręcz, że ze strony Gminnego Funduszu, który mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku ostanie się, będzie to także zadanie wsparte. To tytułem takiego uzupełnienia. Dalej, wyprodukowano filmy animowane. W tym wypadku konkretnie chodzi o aktywność Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zlecono wykonanie materiałów edukacyjnych. Z tego felka to już Państwo na pewno znacie. Macie okazję obserwować choćby codziennie w programach telewizyjnych tą akcję edukacyjną. Bardzo proszę. To są także inne materiały i wydawnictwa, które na co dzień publikujemy, na przykład różnego rodzaju informacje, bardzo przystępne, dostępne zarówno w internecie, jak i dostępne w postaci ulotek dla tych wszystkich, którzy odwiedzają, załatwiają różne sprawy w urzędzie. W tym wypadku to są różne zagadnienia sektorowe, przykłady tutaj zostały przedstawione. Oprócz tego różne materiały inne, zarówno na poziomie dla przeciętnego odbiorcy, jak i dla dzieci. Co roku wydajemy w nakładzie 5, 2 i 1000, czyli łącznie 8000 książek specjalnie dedykowanych dla dzieci. Ja może za chwilę o tym powiem, przepraszam. Oprócz tego przygotowaliśmy akcję informacyjno-promocyjną w ubiegłym roku dotyczącą wizerunku Poznania jako miasta ogrodu. To są przykłady tego, co było widoczne na City Lightach, na billboardach na terenie Poznania. Mogę tylko powiedzieć, że troszeczkę pewnie nie doszacowaliśmy rynku medialnego, bo nie zajmując się na co dzień tego typu zagadnieniami, nie wiedzieliśmy, że są to tak wysokie ceny, ale myślę, że w przyszłym roku będzie okazja, aby powtarzać tego typu promocje wśród mieszkańców. Te akurat plakaty przedstawiają jedną rzecz, że ta zieleń przydrożna, ta, która jest w Poznaniu tworzona, nie jest to dzieło przypadku i nie jest to samoistne. To wymaga pracy, bardzo intensywnej pracy, w tym wypadku szczególne podziękowania i podkreślić chciałbym, że jest to zasługa bardzo duża dobrej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, ale także z Zarządem Zieleni oczywiście. Ja już wspomniałem wcześniej o tych materiałach przygotowywanych dla dzieci. W poprzednich latach były to na przykład użytki ekologiczne Olszak 1, Olszak 2, Dażybór, Różany Młyn i Wilczy Młyn. I te książki staramy się, tu jest przykład oczywiście, tych pozycji ukazało się już kilkanaście. Każda z nich nakładzie po kilka tysięcy sztuk. One są prowadzone razem z akcją edukacyjną dla wszystkich szkół, jakie mamy w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich nauczycieli i to jest kontynuowane powszechnie od wielu lat. Proszę Państwa, ten drugi blok to ochrona dziedzictwa przyrodniczego i wśród działań to przeprowadzanie zabiegów ratowania drzew wzdłuż ulic. Ja ich nie będę wymieniał, bo tego jest oczywiście dużo. Poprawa jakości estetyki trawników w parkach, zieleńcach przeprowadzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, bieżąca pielęgnacja zieleni. Tu macie Państwo przykład zrealizowanego w latach 2004 i 2005, zrealizowanej, przepraszam, przebudowy parku za zamkiem. Myślę, że to jest jeden z przykładów takiego wzorcowego podejścia. Proszę bardzo. Od kilku lat, może właściwe słowo będzie, że nieśmiało, ale tak nieśmiało, bo pozyskując niewielkie środki udaje się inicjować pewne działania związane z Cytadelą. Jest to 100-hektarowy park o bardzo wartościowej zieleni, natomiast są tam zaniedbania charakteru związane z infrastrukturą i tak co roku małymi krokami udaje się jakiś fragment zrealizować. W tej chwili od 2 lat właściwie trwają próby związane z modernizacją rozarium, ale oprócz tego proszę zwrócić uwagę, że posadzono tam 5000 nowych drzew, 1820 krzewów, ponad 5000 krzewów róż i jest to w trakcie oczywiście dalszych realizacji. Taki jeden z tematów zakończony w Poznaniu to jest plac na Wildzie, plac imienia Marii Curie-Skłodowskiej przed rektoratem Politechniki Poznańskiej. Między innymi także cmentarz zasłużonych Wielkopolan. Oczywiście wyliczone są w skrócie nakłady finansowe i ewentualnie zakres rzeczowy. Dalej, zakładanie, urządzenie, odtwarzanie pasów zieleni w pasach drogowych miasta Poznania. To co wcześniej mówiłem, to co Państwo obserwujecie od ponad 4 lat, to co się udaje jak gdyby z nowym podejściem zrealizować. Te fragmenty na fotografiach to jest ciąg przed hotelem Merkur przy ulicy Roosevelta. Podobnie ten po prawej stronie, tu jest okolica budynku Delta. Tutaj także to jest rejon ulicy Szelongowskiej ze ścieżką rowerową, a tutaj niedaleki fragment przy ulicy Solnej. To oczywiście też tylko przykłady. Proszę Państwa, także ronda są modernizowane w Poznaniu. Proszę zwrócić uwagę, Myślę, że to są nowe wręcz wartości. Na Poznań patrzy, przynajmniej w kontekście zieleni, w tej chwili cała Polska przyjeżdża się uczyć i na konferencjach jest to wykorzystywane. Ale o zakresie rzeczowym powiem, że na rondzie Starołęka samych juniperusów zostało wysadzonych około 80 tysięcy sztuk. To są takie ilości za każdym razem. To, co nam się wydaje takim niewielkim fragmentem kolorowym, to są naprawdę spore nakłady i pracy, i finansów, i zakresu rzeczowego. Kolejny temat to dopiero trzecie podejście, ale trzecie podejście, które jest naprawdę udane. Ten pomysł przywiozłem swojego czasu z Drezna i udało się namówić zarówno MPK, jak i Zarząd Dróg. I to już jest udane, bo jest to zrealizowane 2 lata temu. Fragment ulicy Solnej, myślę, że wzorcowy. To, co się wydaje prostą trawką, ja przepraszam, że tak trywializuję, ale proszę Państwa, za tym stoi naprawdę wiele, potrzeba poszukiwania wielu rozwiązań, nowych technologii. To, co jest proste, nie zawsze jest proste, ale to w Poznaniu się udało. Takie wzorce są jedyne w Polsce w tej chwili, na przykład to rozwiązanie. Chcemy je powielać na przykład na modernizowanej, myślę, że od przyszłego roku ruszy już w końcu realizacja, o której wiele też już pisano, to znaczy ulicy Winogrady i między innymi w takich standardach chcemy to realizować. Proszę bardzo. Dalej, zagospodarowanie zielenią niską i wysoką, to znaczy tu są konkretne przykłady akurat nad Maltą. W poszczególnych latach tych działań jest wiele różnego rodzaju, także nad Maltą wiele różnego rodzaju działań. Malta ma w tej chwili w swoim otoczeniu bardzo dużo zieleni nasadzanej na przestrzeni nie tylko ostatnich 3 lat, ale wręcz 10 lat i myślę, że ona już dzisiaj inaczej wygląda. Myśmy się do tego przyzwyczaili, ale to jest pewna konsekwentna polityka, w tym wypadku dobra współpraca z POSIR-em. Inne przykłady to park na osiedlu Przyjaźni i park Kurpińskiego. Park Kurpińskiego to jest przy Akademikach Politechniki. Realizowane zadania w poprzednim okresie ze wsparciem gminnego funduszu, realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Inne przykłady, w tym wypadku związane z deweloperem, akurat wzorcowym w naszej ocenie deweloperem, chodzi o firmę Ataner. To jest kilka realizacji. Myślę, że najciekawsza z nich to realizowana wcześniej przy ulicy Sielawy, tam zdewastowany park podworski, a przy PGR-owski został tak zmodyfikowany i tak budynki wkomponowane, że udało się zachować takie wzorcowe podejście z przesadzeniem niektórych drzew, tak żeby te walory służyły tym nowym mieszkańcom. Takie podejście, proszę Państwa, nie jest powszechne wśród deweloperów, szczególnie w momencie, gdy wzrastają ceny gruntów i dzisiaj niestety ta tendencja jest taka, że bardzo często przy usuwaniu zieleni musimy staczać wręcz boje, bo inwestorzy chcieliby zabudować 100%. Natomiast chodzi o to, żeby stwarzać takie warunki dla mieszkańców, także tych nowych mieszkań, aby po prostu mogli godnie żyć i mieszkać. I to jest powszechnie stosowane u nas w Wydziale za każdym razem. Zestawiłem dla Państwa przykłady z poprzednich lat, to znaczy roku 2004, 2005 i 2006, jaka jest ilość nasadzeń rekompensujących z tytułu usuwanej zieleni. Dodam tylko, że pod względem ilościowym jest to taka sama ilość, czyli nie mamy jako takiego ubytku, natomiast te, które są usuwane, to zawsze po waloryzacji są to najmniej wartościowe, w najgorszej kondycji, natomiast w zamian są nasadzane cenne gatunki. Dzisiaj mamy raczej dylemat taki, że brakuje w Poznaniu miejsca do nasadzeń. Może nie będę omawiał, to jest pewien mechanizm, który jest przewidziany w ustawie o ochronie przyrody, ale jest on powszechnie stosowany. Proszę zwrócić uwagę, że te ilości to są tysiące sztuk, natomiast to nie są jedyne nasadzenia, bo oprócz tego są nasadzenia realizowane w parkach, nasadzenia realizowane w lasach i to idzie już w setki tysięcy sztuk corocznie. Proszę bardzo. Ochrona i utrzymanie lasów. Króciutko, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że nasadzenie na przykład prawie 400 tysięcy sztuk sadzonek na terenie lasów komunalnych, głównie związane z rekultywacją 46 hektarów terenów rekultywowanych, dawnych składowisk, to się doskonale wiąże z tym, o czym dzisiaj Państwo mówiliście w kontekście ustawy czystościowej, czyli odpowiedzialności za pozostałości po poprzednich pokoleniach, bo chociażby składowisko przy ulicy Naramowickiej zamknięte w roku 80, konkretnie bodajże był to wrzesień 80 roku, do tego roku to funkcjonowało. Dzisiaj pozostało nam 5 hektarów gruntu publicznego i 5 hektarów gruntu prywatnego, który może być tylko w taki sposób zagospodarowany, ale to, co jest umieszczone w środku, tego nie da się pozbyć. Chodzi o stosowanie takiej gospodarki przy gospodarowaniu odpadami, aby jak najmniejsze obciążenie pozostawić naszym wnukom, następnym pokoleniom, bo one kiedyś będą musiały się też z tym zmierzyć. Naprawiono dukty leśne i wykonano inne prace oczywiście. To, co wcześniej powiedziałem, czyli ta powierzchnia 5 hektarów przy ulicy Naramowickiej, oprócz tego zrekultywowano kwaterę P1 na składowisku w Suchym Lesie. Zakończono zagospodarowanie byłego wysypiska w Lasku Marcelińskim. Tu także nie ma wszystkich zadań, ale podam także, że Zarząd Zieleni Miejskiej rekultywował na przykład dawne czołgowiska, które zostały przejęte po użytkowaniu przez wojsko i tego typu działań jest oczywiście bardzo dużo. To przykłady, jak to dzisiaj mniej więcej wygląda. No i trzeci blok to działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska. Postaram się już bardzo krótko, żeby nie nadużywać Państwa dobrej woli. W zakresie gospodarki ściekowej modernizacja, rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Ja myślę, że najważniejsze z tego to jest to, co Państwo obserwujecie, te duże wykopy finansowane ze wsparciem ze środków unijnych, te 20 km sieci o strategicznym znaczeniu, które umożliwią udrożnienie całego funkcjonowania właściwie sieci kanalizacyjnej w Poznaniu, bo historia wygląda tak, że na przykład z rejonu zachodniego Poznania nie można było przerzucić ścieków do oczyszczalni ścieków tylko dlatego, że wąskie gardło było w rejonie ulicy Kościelnej i następowało wylewanie się ścieków między innymi do Bogdanki i tam następowały podtopienia także niektórych sąsiednich nieruchomości. Ta przebudowa ma kapitalne znaczenie dla dalszego normalnego rozwoju miasta. To przykłady zwiększenia oczywiście długości sieci, w tym wypadku wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Poznania w poszczególnych latach. Kolejne zagadnienie, stosunki wodne i ochrona przed powodzią, remont, uszczelnienie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty. Otóż proszę Państwa, w 1997 roku przy tej słynnej polskiej powodzi w Poznaniu bardzo uważnie obserwowaliśmy wtedy, co się dzieje. Także analizowaliśmy stan wału, wytypowaliśmy najsłabsze punkty i między innymi wtedy w ramach takiego bardzo organicznego podejścia przygotowaliśmy odpowiednie działania modernizacyjne i bodajże 2 lata temu został ten wał uszczelniony, wzmocniony, także Poznań jest w pełni zabezpieczony. To był najsłabszy punkt i to działanie jest właściwie za nami. Oprócz tego oczywiście wykonywane są konserwacje budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych, prowadzone są konserwacje na ciekach wodnych. Proszę bardzo. Tu na mapie zestawiliśmy kolorem czerwonym te sieci, czy te fragmenty naturalnych cieków wodnych, które są konserwowane w taki sposób, żeby nie ulegały degradacji. Oczywiście jest to trudność polegająca na połączeniu dwóch generalnie aspektów, to znaczy tego aspektu przeciwpowodziowego, czy związanego z lokalnymi podtopieniami, a z drugiej strony tego aspektu przyrodniczego. Jest to trudne do godzenia, ale staramy się to tak zestawiać, żeby nie usuwać na przykład nadmiernie drzewostanu, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że na przykład okoliczne siedziby domostwa też podlegają odpowiedniemu, czy muszą podlegać odpowiedniemu zabezpieczeniu, także tą funkcją nadrzędną zazwyczaj jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. To oczywiście fotografie z przykładowych prac, które są co roku prowadzone. W tym wypadku odbudowa cieku z Kurzynka. Co roku takich cieków jest około 55 km. Inne przykłady na Wierzbaku, zbiorniki retencyjne, które zostały wybudowane. Także działania związane na ciągu rzeki Cybiny. Stawy na Dębinie. Ja dodam, że praktycznie w przyszłym roku będziemy kończyć odbudowę i remont ostatniego z czterech stawów. Te działania trwają od kilku lat, konsekwentnie realizowane i właściwie to zadanie już jest praktycznie na ukończeniu, także ten temat zostanie odłożony jako całkowicie bezpieczny, zabezpieczony. Oczywiście on się wiąże nie tylko z tymi stawami, które istnieją na Dębinie, ale tam są podejmowane także działania, bo wykonywaliśmy szczegółowe pomiary. To jest umieszczone w innej pozycji. Badania i pomiary dotyczące strefy ochronnej dla ujęcia wody na Dębinie. Zresztą podobne badania były robione na przykład dla innego ze składowisk, byłych składowisk zamkniętego w 70-tych latach. To jest powierzchnia około 20 hektarów przy ulicy Nowe Zawady. Proszę bardzo. Na mapie zestawiliśmy, które z obiektów hydrotechnicznych były realizowane na przestrzeni tych poprzednich trzech lat w ciągu rzeki Cybiny. Proszę zwrócić uwagę, że rzeka Cybina pływająca od strony Swarzędza, gdzie jezioro Swarzędzkie ma zdeponowany olbrzymi ładunek zanieczyszczeń i prawdę mówiąc w interesie poznaniaków jest nieoczyszczanie, nieodmulanie tego, ponieważ w trakcie wydobywania tego na muł, to jest oczywiście działanie szalenie kosztowne, które Swarzędz musiałby podjąć, ale ten ładunek zostanie przekazany z prądem dalej na ciąg rzeki Cybiny. Natomiast Cybina generalnie rozdwaja się na dwa równoległe ciągi, to znaczy ciąg stawów w ogrodzie zoologicznym, no i ten ciąg bardziej, powiedziałbym, naturalny. On naturalny oczywiście nie jest, natomiast, bo jest przekształcony poprzez wybudowanie stawów, ale te stawy są w stałej konserwacji i nadzorze i one są po prostu pilnowane. Jako ciekawostkę powiem, oczywiście nie w tym okresie, ale tutaj jest wybudowana stokowa oczyszczalnia ścieków wzorcowa, taka, która nie zniszczyła krajobrazu. To jest działanie co prawda z okresu wcześniejszego, ale to jest to coś, co wyróżnia Poznań, bo takich rozwiązań generalnie w Polsce nie ma. Było to stosowane dlatego, że ładunek odprowadzany z plaków brodzących był dużo bardziej agresywny niż ścieki ludzkie odprowadzane jako surowe do cieku. I tego oczywiście nie ma. To przykład innych lokalizacji budowli hydrotechnicznych zmodernizowanych w przeciągu poprzednich trzech lat na Bogdance. To stawy, o których wspomniałem, poproszę dalej, stawy na Dębinie. Proszę Państwa, wśród działań w zakresie ochrony powietrza w tych poprzednich trzech latach zakupiono m.in. 72 autobusy nowe, nowoczesne, spełniające normę Euro 3, czyli w miarę rygorystyczną. W tej chwili mamy, to znaczy za trochę ponad rok, od 1 października będzie obowiązywała norma nowa, kolejna norma Euro. Dobrze, bardzo proszę. Dodam jeszcze, że bo zapomniałem, że te autobusy spełniają normę L2, czyli w zakresie ochrony przed hałasem, czyli takiego poziomu emisji hałasu, który już jest znacznie bardziej rygorystyczny. Rozbudowa dróg rowerowych, konkretne przykłady realizacji w Poznaniu, proszę dalej. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza. Ten temat jest szerszy właściwie do omówienia. Ja nie chcę nadużywać Państwa cierpliwości. Jeżeli Państwo będziecie oczekiwali, to oczywiście rozbuduję ten temat i wyjaśnię, bo tu sytuacja nie tylko uległa poprawie, ale w pewnych aspektach nastąpiło pogorszenie. Natomiast powiem, że w tych poprzednich latach zmodernizowano m.in. 59 kotłowni węglowych na terenie Poznania. To jest lokalizacja sieci ciepłowniczych i lokalnych kotłowni modernizowanych m.in. w poprzednich latach. Proszę Państwa, kolejna dyscyplina to informacje przekazywane dla mieszkańców, dla Państwa, dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy z specjalny portal internetowy. Zachęcam do niego, bo wszystkie te informacje zarówno o programach, o tym, co, o czym Państwo dzisiaj, na przykład wcześniej w zakresie odpadów dyskutowaliście, jest umieszczane od dłuższego czasu na stronach www.poznań.pl środowisko i jest on przez nas redagowany codziennie, także nie jest to pozostawione samo sobie. Zachęcam. Dodam tylko, że Poznań został wyróżniony w zeszłym roku nagrodą właśnie za realizację wzorcową takiego rozwiązania. Oczywiście mówię o Polsce, to przykłady niektórych nagród z okresu wcześniejszego, wśród tych wartościowych. One oczywiście są z trochę wcześniejszego roku, to znaczy na przykład ta przyznana w Kanadzie za działania w zakresie ochrony środowiska, czy właśnie ta, o której wspomniałem w zakresie kampanii informacyjnej w 2006 roku. To może tyle w takim telegraficznym skrócie. Bardzo dziękuję. Oczywiście ta informacja nie wymaga głosowania, natomiast jeżeli Państwo mają pytania, to ja postaram się przybliżyć Państwu poszczególne zagadnienia. Dziękuję bardzo.
Tak, właśnie chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa w sprawie przedstawionego raportu chciałby jakąś uwagę wypowiedzieć, bądź zadać pytanie, zabrać głos. Nie widzę żadnych zgłoszeń w dyskusji. W takim razie dziękuję Panu serdecznie.